Czas decyzji.
Czas decyzji.
Poznaj bliżej kandydatów w wyborach samorządowych 2018.
Pan chyba najczęściej.
Daniel Rutkowski, dzień dobry. Witamy. Audycję realizuje Andrzej Gruszka. A w naszym studio czas przedstawić naszych gości, których już chyba Państwo usłyszeli. Wójt gminy Kładowa, pani Anna Młodciak.
Witam
dzień dobry.
Państwa.
Burmistrz Szelec Kraińskich, Mateusz Feder.
Dzień dobry. Witam Państwa.
Radny powiatu gorzowskiego, Antoni Sołtys, PSL. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Paweł Ludniewski, gorzowski radny, ale kandydat na wójta Santoka w tych wyborach. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa.
Gospodarka, kwestie inwestycyjne, dotyczące również infrastruktury, oświata i nasze warunki naturalne, czy je wykorzystujemy, czy nie. To są tematy, które dzisiaj omówimy. Zobaczymy, na ile pozwoli nam czas. Zacznijmy od tematu gospodarki. Jak zdobyć, utworzyć miejsca lepiej płatne? To jest takie może i banalne z jednej strony pytanie. Pytanie trochę może i retoryczne. Z drugiej strony pytanie trochę rzeka. Jak zatrzymać, mówiąc krótko, mieszkańców w regionie, tutaj w tych naszych małych ojczyznach, aby nie musieli wyjeżdżać, żeby się rozwijać, realizować zawodowo i nie tylko zawodowo. Zacznijmy od Strzelec, Mateusz Feder.
Rzeczywiście naszym i plusem, i trochę minusem jest to, że jesteśmy blisko granicy z Niemcami i siłą rzeczy w przypadku gminy Strzelce Krańskie bardzo dużo osób wyjeżdża do pracy do Niemiec lub w pobliżu Niemiec. Głównie to jest Berlin, często są to nawet wyjazdy codzienne, czyli osoby wyjeżdżają rano, wracają wieczorem.
Czyli mieszkają u pana, a pracują za granicą.
Tak, a pracują za granicą. No i rozmowa z tymi ludźmi, no jest jasna informacja, chodzi o pensje, tak? Znacznie większe niż u nas w Polsce i no to troszeczkę boli, chociaż trzeba przyznać jasno, że gospodarka na tyle w Polsce ruszyła, że i te wynagrodzenia rosną, szczególnie w firmach prywatnych. Oczywiście tu jeszcze mamy daleko do ideału, ale jest ten syndrom, że jest to na plus dodatni.
Ale jako burmistrz uważa pan, że ma pan narzędzia, które rzeczywiście można wykorzystać i stworzyć jakieś miejsca pracy lepiej płatne? Czy czeka pan tylko na lepsze okoliczności, po pierwsze ekonomiczne, po drugie może otoczenia większych miast i tak dalej?
Oczywiście, że naszym plusem jest też bliska odległość do Gorzowa, bo dużo osób pracuje także w Gorzowie, stąd dużo osób tutaj dojeżdża. Jeśli chodzi o samą gminę i propozycję, to oczywiście współpraca z przedsiębiorcami, bo tak naprawdę przedsiębiorcy są solą tej ziemi, oni dają najwięcej miejsc pracy. My staramy się to współpracować, mamy Radę Gospodarczą, gdzie się spotykamy co 3-4 miesiące z przedsiębiorcami, oni jakby wskazują nam pewne zadania i co warto zrobić, co warto poprawić. Oczywiście to się wiąże z procesem długotrwałym, ale jest ten syndrom współpracy. Druga sprawa to oczywiście strefa ekonomiczna, która w Strzelcach już funkcjonuje od 5 lat, ale jest to teren niegminny, czyli tam ziemia nie jest nasza, jest KOWR-u, trzecia klasa, więc jeśli ktokolwiek przedsiębiorca chce kupić, musi ten teren odrolnić, to są potężne koszty, więc zawsze pytania pojawiają się o grunty, a coraz częściej teraz są pytania o gotowe hale produkcyjne, czyli wynajem hali produkcyjnej. No w Strzelcach na razie takich terenów nie ma, chociaż też to, co mówię, to jest w Strzelcach, jest w gminie Strzelce powyżej 5% skala bezrobocia, więc tutaj myślę, że nie pracują już te osoby, które nie są aktywne zawodowo i nie chcą pracować.
Tak, ale rozmawiamy o tym, na co zwracają uwagę mieszkańcy naszego województwa, zresztą widać to w statystykach. W naszym województwie nie zarabia się, mówiąc delikatnie, najlepiej. Wójt gminy Kładowa, pani Anna Młodciak.
Z pewnością pensje to jest podstawa, chociaż w gminie Kładowa mamy dobrze rozwiniętą, jeżeli chodzi o biznes, o przedsiębiorstwa, ponieważ około tysiąca mieszkańców ma swoje podmioty, ma zarejestrowane podmioty gospodarcze w naszej centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Są tu też takie podmioty, które zatrudniają wiele osób, bo na uprzedniej gali biznesu, jaką organizowałam, naprawdę przedsiębiorcy, którzy przychodzili, chcą zatrudniać jeszcze dodatkowe ilości osób, niemniej jednak faktycznie no, muszą zaoferować większe, wyższe pensje, ponieważ no, to chyba teraz determinuje rynek. Patrząc na to, że bezrobocie w gminie w 2011 roku jeszcze miałam 4%, a teraz mam 1 z groszem, tam 1-2%. W związku z tym nie bardzo jest jak pozyskać tych mieszkańców, czyli trzeba ściągać tych, którzy na zewnątrz zewnątrz wyjechali.
Czyli trudno o pracownika, to może blokować inwestycje, tak?
Tak, dosłownie. Gmina w swoich dokumentach planistycznych zapewnia takie miejsca, gdzie można zainwestować, jeżeli chodzi o miejsce do zamieszkania, ale też inwestowania.
Gmina jest także podstrefa ekonomiczna Kostrzyńsko-Słubickiej
Strefy. Mamy stworzoną 25-hektarową działkę podstrefę Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej. No, własność gruntów to jest, należy do KOWR-u, w związku z tym myślę, że ci przedsiębiorcy, którzy zgłaszają się do gminy i są zainteresowani tym terenem, dogadają się, czy podpiszą porozumienia, zakupią grunt od KOWR-u po to, żeby inwestować. Na razie działka jest pusta, aczkolwiek tak jak mówię, no, mamy bardzo dużo podmiotów gospodarczych, mamy jeszcze dużo miejsc zapewnionych w dokumentach planistycznych do zainwestowania. Infrastruktura, którą budujemy, jest też czymś, co ma przyciągnąć kolejne osoby do nas.
Czyli ułatwienia dla większych inwestycji, tak? W tym kontekście.
Tak.
A propos też infrastruktury, radny powiatu gorzowskiego Antoni Sołtys, PSL.
Ja powiem tak, no oczywiście, że zarobki, wyższe zarobki na pewno pozwolą, żeby pracownicy zostali na miejscu i pracowali w zakładach pracy, ale to chciałbym też również rozpatrzyć dwa aspekty, bo to że finanse to jest jedna sprawa, ale druga też i kategorie, które ludzie się kierują, pracownicy się kierują. No, część młodsza na pewno patrzy, że mogą podnosić kwalifikacje. Aha. Perspektywa zakładów
pracy. Trzeba też zapewnić taką możliwość podwiększania kwalifikacji. Będziemy rozmawiać dzisiaj jeszcze
tak,
o edukacji.
Tak, ale mówię też, żeby zatrzymać. Mhm. Więc jeżeli na przykład wokół Kostrzyna buduje się zakłady i są dobrze przygotowani pracownicy, to zostają w zakładach pracy, nie wyjeżdżają za granicę. A jeżeli już wyjeżdżają pracownicy, to bardziej mniej przygotowani, mniej wykwalifikowani. Myślę, że tu akurat i w powiecie, ale mówię i wokół Kostrzyna, no, dobry pracownik ma zatrudnienie i w miarę przyzwoitą pracę.
Ale przygotowanie pracownika, wykształcenie go wcale nie gwarantuje pracodawcy zatrzymanie tego pracownika, chyba że zapewni to sobie jakimiś umowami, bo słyszymy na przykład o kierowcach, nabywają tu doświadczenie, zawód, a potem jednak zarabiają już za granicą.
Powiem tak, no Polska jest też dużym jakby miejscem pracy. Europa została otwarta i
Polska to nie ma strefą ekonomiczną,
ale to są jedną aspekty, które można tworzyć. No, każdy zakład musi stworzyć tak, żeby zatrzymać tego pracownika. No, na siłę nikt nikogo nie będzie trzymał. To jest jasna sprawa. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, są pewne aspekty, którym się pracownicy kierują. Doświadczeni bardziej, którzy pracują, no, na pewno chcą mieć bardziej taki spokój i dobrą atmosferę w zakładach pracy, więc to już jest rola zakładów pracy, żeby zatrzymać tego pracownika.
Paweł Dodniewski.
Nie ma co ukrywać, że takim głównym zarządcą sytuacji gospodarczej w kraju jest rząd, jeżeli przynajmniej też chodzi o płacę minimalną i te zarobki wzrastają też poprzez to, jaka jest polityka krajowa, ale na pewno samorząd może być miejscem do stwarzania dobrych warunków dla biznesu i rzeczywiście to jest bardzo i to bardzo ważne, ale my tutaj mówimy, ja szczególnie chcę jak najwięcej mówić o gminie Santo, która nigdy nie będzie gminą przemysłową, która jest przede wszystkim gminą turystyczną i tutaj ten rozwój gospodarczy właśnie trzeba stymulować poprzez dobrą propozycję turystyczną, szczególnie dla mieszkańców Gorzowa, którzy z tej oferty mogą korzystać, jak i dla mieszkańców gminy, ale
turystyka
też
może być taką działką gospodarki, która przyniesie.
Oczywiście, że tak, tym bardziej, że gmina Santok ma dużo zaoferowania, jeżeli chodzi o ogrodzisko, czy marinę, która będzie powstawała, czy ogólnie piękno całej gminy Santok, jeżeli chodzi o tereny zielone, dlatego zachęcamy wszystkich, żeby gminę Santok odwiedzali, bo to buduje jej też popęd gospodarczy. Ale też mówimy jasno o tym w naszym programie, że musimy stawiać na to, by gminy nie szły w dalszy konsumpcjonizm i tylko i wyłącznie w konsumpcję, ale same zaczęły też inwestować, dlatego zakładamy w programie utworzenie na przykład farmy fotowoltaicznej, tak żeby pozyskiwać energię słoneczną, zwiększać budżet, ale też stwarzać nowe miejsca pracy. I to są chyba aspekty, na których muszą teraz też skupiać się gminy.
A mówiąc konsumpcjonizm, co pan miał na myśli?
Konsumpcjonizm, może to jest zbyt szerokie pojęcie.
Mówi się o tym, że często samorządy wydają pieniądze na inwestycje, które jakby nie przenoszą nic
dla przyszłości. O tym mówią już specjaliści i osoby, które niedawno też wypowiadały się na forum ekonomicznym w Krynicy, że gminy muszą odejść z modelu konsumpcji tylko i wyłącznie, ale muszą też przejść do modelu inwestowania i o tym chciałem właśnie powiedzieć.
I to jest kolejny element naszej dyskusji. Inwestycje właśnie. W jakie działki? Infrastruktura? co zbliży, czy inwestycje, infrastruktura zbliżające się lata, to będzie czas na kolejne wielkie inwestycje właśnie w tą dziedzinę, czy postawić trzeba, mówię tu o samorządach oczywiście, nie o pionie rządowym, czy postawić trzeba na jakieś inne potrzeby, jak państwo uważają. Tym razem zacznijmy od Kłodawy.
Myślę, że przy tak rozbudowującej się gminie to oczywiście w ciągłej, że tak powiem, planowaniu i zapewnianiu finansów to jest rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa dróg, a to dlatego, że mamy jeszcze wiele działek, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo i pod przemysł przeznaczonych, które są nieuzbrojone. W związku z tym taka duża ilość nowych mieszkańców, a około 200 rocznie przybywa, właśnie determinuje te zadania. Niemniej jednak tym wszystkim, którzy są, też chcemy zapewnić rekreację, spokój, żeby po pracy przyjeżdżając do nas nie tylko przespali się, ale też tutaj mieli miejsce do odpoczynku. Te piękne walory przyrodniczo-turystyczne w gminie też zobowiązują do tego, żeby zagospodarować i podać je jak największej rzeszy tych, którzy chcą odpoczywać. Niemniej jednak teraz skupiamy się naprawdę na inwestycjach jeszcze takich bytowych, czyli
czyli kontynuacja tego, co było, bo w tych latach słyszymy tak, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe,
to trzeba zakończyć, bo rozpoczęliśmy bardzo
nadal domagają się tego mieszkańcy?
Tak, mieszkańcy oczekują, bo lada moment oddaje do użytku oficjalnie ścieżkę Kłodawa-Chwalęcice, budowaną w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale już dwie kolejne będą czekały, bo na jedną oczekuję na podpisanie umowy, na drugą składam wniosek. To są drogi, ścieżki, to są elementy, które komunikacyjne są niezbędne na co dzień dla wszystkich, czy to dla mieszkańców, czy dla tych, którzy dojeżdżają do szkoły, do pracy, do odpoczynku.
Ale na to
ja
trzeba
oczywiście
mieć
wkład muszę jeszcze myśleć o
i
tym.
Środki unijne. To są dwa elementy, które muszą współgrać.
Trzeba pozyskiwać środki zewnętrzne, czy to będą unijne, czy z programów rządowych, bo nie każdy samorząd ma budżet w tak dobrej kondycji. Akurat Kłodawa nie może narzekać, ponieważ w 50-milionowym budżecie przy takiej ilości firm i mieszkańców przybywających, to my mamy około 12 milionów udziałów w podatku dochodowym i CIT-cie, czyli są to pieniążki, które możemy inwestować. Przy dobrze zgranej załodze i pracownikach wyszkolonych każda złotówka, która jest podana na rynku zewnętrznym, czyli pieniądze rządowe, czy też fundusze europejskie, są ściągane, bo to powiela nasze pieniądze.
Natomiast ale pojawia się tutaj
muszę
problem.
Tutaj wspomnieć,
może nie brak finansów.
Problemem może w Kłodawie będzie i w najbliższym czasie jak najszybciej powinniśmy zagospodarować tą ilość mieszkańców młodych, przybywających z dziećmi, bo nasze szkoły, nasze przedszkola naprawdę pękają szwach.
O edukacji
żłobek,
za chwilę.
Takie rzeczy, które...
O edukacji za chwilę. Natomiast pojawia się problem, jeśli chodzi o różnego rodzaju inwestycje. I to nie jest brak środków, to nie jest brak pomysłów, ale brak rąk do pracy. PSL, pan Antoni
Sołtys. Oczywiście.
I brak firm wykonawców.
Tak, są inwestycje i jest naprawdę czasami problem, żeby wyłonić wykonawcę, ale przede wszystkim, jeżeli nawet już się jest sporządzone szacunkowa kwota do wykonania, no to nie zawsze to idzie z tymi kosztami, które założy sobie czy gmina, czy miasto, czy sam powiat.
Znamy przypadki dwukrotnych przekroczeń.
Tak jest, tak jest. I są takie przekroczenia i to jest poważny problem na rynku dzisiejszym pracy.
A jeśli chodzi o tą infrastrukturę, to jest ten kierunek rozwoju jeszcze wciąż?
Tak, oczywiście. Jako powiat gorzowski, ja również jestem członkiem zarządu Rady Powiatu Gorzowskiego, więc znam te sprawy. Jest przyjęta strategia współpracy z poszczególnymi gminami, miastami, więc
powiat ma łączyć to.
Tak, powiat właśnie łączy to wszystko.
Interes.
Tu państwo i burmistrz i pani wójt wiedzą dobrze, jak przebiegają rozmowy właśnie na tym szczeblu i dotyczących właśnie tych wszystkich inwestycji.
Paweł Ludnicki, Prawo i Sprawiedliwość. Jak te inwestycje mają wyglądać, jeśli chodzi o gminę Santok?
Ja myślę, że przede wszystkim o tych inwestycjach i w jakim kierunku powinna rozwijać się gmina Santok, przede wszystkim powinni zadecydować mieszkańcy. Oni oczywiście zadecydują w trakcie wyborów, ale my razem z całym komitetem, z całym zespołem ludzi po prostu postanowiliśmy postawić na kontakt bezpośredni i też zweryfikować, czy nasze propozycje programowe są zbieżne z tym, co oczekują mieszkańcy. I rzeczywiście zgodzę się z panią wójt, że mieszkańcy przede wszystkim oczekują bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo determinuje się poprzez zadbane drogi gruntowe, czyli drogi asfaltowe, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenia, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo i komfort wszystkim mieszkańcom. Dlatego to jest rzeczywiście pierwszy punkt, który trzeba realizować, bo to też podnosi poprzeczkę, to też pokazuje, że gmina się rozwija i jest taką dobrą ofertą dla osób, które ewentualnie w niej mogą zamieszkać.
Czyli nie szkoda pieniędzy na drogi, na beton, na asfalt.
Nie szkoda, bo to podnosi komfort, jakość życia mieszkańców i nigdy na takie sprawy nie szkoda pieniędzy, tym bardziej, że wzrastają fundusze zewnętrzne, z których można korzystać i teraz gminy na pewno będą mogły odczuć taki boom, jeżeli chodzi o inwestowanie właśnie w infrastrukturę drogową. To jest ważne, to jest dostrzeżony problem w Warszawie. Środki są 10-krotnie powiększone, więc myślę, że warto będzie z tych środków korzystać i modernizować drogi lokalne.
Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich. U pana nowa sytuacja, to temat, który często pan, czy pytanie, które często pan słyszy od swoich mieszkańców, to a propos obwodnicy, tak? To był taki problem, który trzeba było rozwiązać i już jest nadzieja na obwodnicę z pieniędzy centralnych, ale jest.
Tak, oczywiście, żeby realizować wielkie marzenia w gminie, na początku musimy podstawowe ABC zapewniać, czyli to, co mówili poprzednicy, infrastruktura, bo 80% wniosków od mieszkańców, czyli ten bezpośredni kontakt codzienny, to jest o drogi i chodniki i również oświetlenie, więc to jest podstawa i tu najważniejszą naszą rzeczą oczywiście są drogi, na które wydaliśmy w ostatnich 4 latach prawie 15 milionów złotych, z tego dosyć duże dofinansowanie zewnętrzne i to chodzi też o wsie i o miasto, ale głównym tematem w gminie, bo nie samych strzelców, także gminie, to są oczywiście obwodnica, która mamy nadzieję i wierzymy w to mocno, jest coraz bliżej. Oczywiście to jest już w planie rządowym zapisane. Ta inwestycja, w tej chwili jesteśmy na etapie decyzji środowiskowej i po tym czasie już mamy nadzieję, że będzie informacja o tym, że powstaje szczegółowa dokumentacja.
Nie ma głosów sprzeciwu mieszkańców, bo zawsze zadowoleni są mieszkańcy z tej drugiej strony miasta, miejscowości, z tej, gdzie obwodnica nie przebiega.
Znaczy, to było bardzo dobre podejście projektantów, ale szczególnie generalnej dyrekcji i w Warszawie, w Jeżonej Górze, z tego względu, że w rok temu, w czerwcu, odbyły się konsultacje z mieszkańcami, gdzie było bardzo dużo osób i znaczna część, prawie 90%, ponad 90% osób opowiedziało się za tym, że chcą wersję północną, czyli ta, która zwyciężyła. Wcześniej było kilka wersji, były wersje południowe i północne, różne warianty, ale zwyciężyła ta wersja właśnie północna, o którą wnioskowali mieszkańcy. Było to oczywiście związane z tym, że w wersji południowej było bardzo dużo działek prywatnych, były problemy społeczne, pewne protesty, a w przypadku północnej części to są głównie tereny KOWR-u, ale również rolnicze, więc będzie prostszy wykup. Oczywiście jest protest jednej mieszkanki, która ma te słuszne uwagi, ponieważ jej staw prywatny zostanie przecięty przez drogę, ale zawsze przy tak dużych inwestycjach są pewne problemy, kłopoty. Wszyscy na tą obwodnicę czekają, więc tu wierzę, że ten 23-24 już tą drogą pojedziemy. Oczywiście jeszcze cały czas musimy o to zabiegać, ale...
A jeśli chodzi o inwestycje lokalne, o czym pan myśli? Jeśli chodzi o plany czy obietnice na najbliższe lata?
Znaczy, ja jestem generalnie daleki od obietnic. Wolę rozwiązywać problemy niż składać obietnice, ale pewne deklaracje są i to głównie informacje o infrastrukturze na wsiach i w mieście. Mamy dosyć dużo...
To kanalizacja?
Tak, również. Dużo dokumentacji już na drogi, ponad 10 dokumentacji i właśnie czekamy na program rządowy, który będzie dla nas ratunkiem, oczywiście też ewentualne pieniądze unijne, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie. Ceny za wykonanie infrastruktury tak podskoczyły w ostatnim czasie, że w przypadku nawet pieniędzy zewnętrznych, czyli ulica, dostaliśmy pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego na ulicę Przemysłową, czyli dojazd do głównych firm w mieście. Dwa przetargi, nikt się nie zgłosił, negocjacje, nikt się nie zgłosił. No, zwyczajnie było to zadanie ponad 4,5 miliona złotych. Za krótki był czas i firma powiedziała wprost, mają za dużo zobowiązań, gdyby to był przyszły rok. Więc na przyszły rok będziemy z tą drogą kolejny raz startować, ale także kanalizacja i też tutaj jest gdzieś, żeby Warszawa usłyszała, bo lub Urząd Marszałkowski, potrzeba nam pieniędzy na kanalizację. Jeszcze kilkanaście miejscowości w gminie Strzelce musimy skanalizować.
Nie ma na to programów.
Jedną dokumentację mamy, dwie dokumentacje były, ale było tak dużo chętnych, to też pokazuje wielkie zainteresowanie. Wiele osób musiało obejść się smakiem, a w przypadku Garcka miejscowości to jest 3,5 miliona złotych sama kanalizacja, gdzie my na inwestycje mamy rocznie 4-5 milionów złotych, więc musimy widzieć, jaka to jest skala, więc bez dofinansowania szans na te inwestycje nie ma. Oczywiście to jest także oświata, ale do tego za chwilę przejdziemy. Główny punkt to jest infrastruktura i poprawa podstawowego ABC dla mieszkańców, chodniki i światło.
Przejdźmy zatem do oświaty. To duża odpowiedzialność władz samorządowych, a z drugiej strony duże oczekiwania mieszkańców. Miejsca w żłobkach, przedszkolach, także i szkołach, warunki do nauki, poziom kształcenia, to wszystko muszą tutaj zapewnić samorządy w współpracy oczywiście ze stroną rządową. A bacznie obserwują, oceniają również mieszkańcy. Antoni Sołtys, PSL.
Jeżeli chodzi o samą oświatę, to powiat gorzowski ma dwie jednostki. To jest zespół szkół w Kostrzynie i w Lipkach, ośrodek wychowawczy w Lipkach Wielkich. Jeżeli chodzi o sam poziom kształcenia, to uważam, że jest to na dobrym poziomie. Tym bardziej, że bardzo jesteśmy jako powiat gorzowski zaangażowani, żeby był wysoki poziom szkolenia uczniów, więc wspieramy jak tylko możemy, bo i dodatkowe godziny i z matematyki też i dyrekcja zaangażowana jest w ten proces podniesienia wysokości szkolenia swoich uczni. Także
mówiliśmy o tym, że pracodawcy po prostu, kiedy rozglądają się za miejscem do inwestycji, jedno z pierwszych podstawowych pytań to o możliwości kadrowe, tak, w danym regionie.
Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o nasze jednostki, to nie ma większych problemów. Tym bardziej, że jest duże zaangażowanie środowiska nauczycielskiego w sam proces. Duże też rozwiązanie, bo i w zespole szkół mamy kształcenia, wróciła szkoła zawodowa, gdzie szkoła współpracuje z zakładami, które znajdują się w strefie. Oprócz tego, że jest teoretycznie i praktycznie współpracuje szkoła z zakładami pracy. Także tutaj wysoki poziom jest.
Strefa pomaga, tak? Ta współpraca ze strefą.
Jeszcze raz?
Strefa pomaga po prostu.
Tak,
ta współpraca
tak,
jest konieczna,
bardzo,
tak?
Bardzo, bardzo zaangażowana jest i pomaga nam właśnie, żeby praktycznie wdrażać ten cały proces szkolenia przyszłego pracownika. I to jest dla nas najważniejsze.
Często jest tak, że wręcz pracodawcy narzucają, tak, samorządom kierunki, jeśli chodzi o te szkoły zawodowe.
No ja myślę, że
podpowiadają na tyle, ile mogą oczywiście.
Ja myślę, że to jest potrzebne, bo cóż, możemy wykształcimy na niepotrzebne zawody, a tu są ukierunkowania, no, jest zapotrzebowanie na dany zawód i w tym kierunku idzie. No, no, trzeba to robić, bo tak dzisiaj to już jest. No.
Kwestia tylko, może nie przeczuć, tylko badań rynku, jakie zawody będą w przyszłości potrzebne,
tak.
Jakie nie. Bo czasy się zmieniają i te kwestie też są bardzo, bardzo płynne i
no
bardzo
oczywiście,
umowne.
Że tak. No to dzisiaj same zakłady, które są i w strefie w Kostrzynie, no to jest i automatyka, robotyka. To, co mówi, żeby wykształcić pracownika, to nie jest taki okres, że tydzień, dwa, to jest dłuższy okres. I nawet jeżeli będziemy się wspierać pracownikami z zewnątrz, to do niczego to nie doprowadzi, tylko z tego względu, że są jakieś tam okresy pobytu w Polsce i firmy wiedzą o tym i stawiają, dlatego mówię, no stawiają na swoich pracowników, którym trzeba podnosić po prostu kwalifikacje.
I wychować, czy wykształcić od podstaw często. A jak to będzie ujęte, jeśli chodzi o Santok, mówię w czasie przyszłym, jeśli chodzi o pana plany? Paweł Ludniewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Finansowanie edukacji można też nazwać takimi inwestycjami w przyszłość i na pewno to jest bardzo ważny punkt, ale żeby powiedzieć o edukacji w Santoku, trzeba byłoby to rozbić na dłuższą rozmowę tak naprawdę o każdym sołectwie, o każdej miejscowości, w której znajdują się placówki oświatowe, ale na pewno można wymienić takie, nie tyle co problemy, bo mówiąc o edukacji nie można mówić o problemach, bo to są po prostu zadania, które trzeba realizować. To na pewno sytuację w Janczewskiej Szkole Podstawowej. Po prostu w Janczewie mamy przygotowany plan i propozycję powstania i rozbudowania czy modernizacji szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym, ale także mówimy jasno, że na terenie gminy Santok w ciągu najbliższego roku powinien powstać przy finansowaniu ze środków rządowych gminny żłobek.
Z
programu Maluch Plus, tak. To jest bardzo potrzebne. W trakcie rozmów z mieszkańcami, szczególnie z młodymi rodzinami, właśnie mieszkańcy o tym mówią, że taka potrzeba istnieje, dlatego na pewno taki projekt zrealizujemy. realizujemy.
W ciągu roku jest to realne?
Ja myślę, że po prostu trzeba jak najszybciej składać wnioski. Wiem, z tego co wiem, wnioski będzie można składać w tym roku w październiku i taki wniosek po prostu trzeba będzie złożyć, ale jeżeli tą dokumentację będzie przygotować, trzeba bardziej jeszcze konkretnie, jeszcze bardziej precyzyjnie, to ewentualnie można to przełożyć na kolejny rok, ale pokazuje tylko skalę tego, jak ta inwestycja jest potrzebna i oczekiwana. Mówimy tutaj o Anczewie, dlatego że to jest przedostatnia miejscowość, jeżeli chodzi o wyjazd z gminy Santok, więc to będzie komfortowa możliwość pozostawienia swoich dzieci w momencie na przykład wyjazdu do Gorzowa do pracy, więc to jest jeden z bardzo ważnych aspektów. Jest też sytuacja w przedszkolu w Santoku, tam trzeba powiększyć ilość miejsc, sytuacja stworzenia oddziału przedszkolnego w Starym Polichnie, więc tych problemów rzeczywiście jest sporo, tych propozycji jest sporo i po prostu trzeba zacząć je realizować.
Liczy pan na współpracę tutaj z Gorzowem? Mówię już o szkolnictwie średnim i tak dalej.
Oczywiście, że tak. Tutaj Gorzów jest największym ośrodkiem miejskim i
ale jako widzimy... obecny radny Gorzowa wie pan, że sytuacja nie wygląda idealnie.
Nie wygląda idealnie, ale też wiemy, że będzie działo się coraz więcej. Ośrodek techniczny przy ulicy Warszawskiej będzie powstawał i to nie jest tylko szansa dla uczniów z Gorzowa, ale też szansa dla wszystkich ościennych gmin, żeby korzystać z dobrze przygotowanych placówek, tak żeby uczyć się do zawodów, które są wymagane na rynku pracy, więc to jest szansa dla wszystkich, ale to też
mówimy
jest...
Mówimy o Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, które ma powstać w Gorzowie, ale to perspektywa 2 lat, jak dobrze liczę, jeśli dobrze pamiętam.
No dokładnie, ale jako gminy ościenne też nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu będzie ta inwestycja realizowana przez włodarza miasta w Gorzowa Wielkopolskiego, więc musimy czekać, ale to jest szansa również dla nas.
To także współpraca właśnie a propos edukacji gmin. Teraz gmina Kłodawa, proszę bardzo.
Tak jak moi przedmówcy słusznie uznali, no oświata to podstawa, to nasza przyszłość. Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych, gdzie uczymy około 720 uczniów, ale mamy też placówki przedszkolne, gdzie mamy blisko 250, że tak powiem, przedszkolaków. Dla nich wszystkich zapewniamy wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Natomiast jeżeli chodzi o inwestowanie
staracie się o miejsca w przedszkolach gorzowskich? Jak to wygląda?
Też tak jest, ponieważ będąc gminą położoną blisko Gorzowa, nie możemy zmusić naszych mieszkańców, żeby wszystkie swoje, że tak powiem, skarby dzieci oddawali do naszych przedszkoli.
Z drugiej strony gorzowianie mówią, że brakuje miejsc, tak, w Gorzowie.
Też tak jest, natomiast oczywiście decyduje każdy samorząd, patrzy na swojego podatnika jak najbardziej, aczkolwiek współpracujemy ze sobą, bo nie wszystkie nasze działania są krótkosiężne, że tak powiem, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, bo te dzieci ze szkół podstawowych pojadą do szkół, między innymi do Gorzowa. Dlatego gmina Kłodawa wprowadziła na przykład bilet miesięczny. Nieważne, czy ktoś jedzie z Rybakowa, czy z Kłodawy, a wszyscy uczniowie i studenci płacą bilet tylko za 10 zł. A to jest też nasza pomoc. Dzielimy się z naszym podatnikiem jego podatkiem. A jeżeli chodzi o szkoły, przecież to młodzież, którą my wyszkolimy u nas, a nasze szkoły naprawdę osiągają bardzo dobre wyniki. Ostatni wynik gimnazjalny bodajże w szkole w Kłodawie wykazał, że w niektórych obszarach mieliśmy noty wyższe niż wojewódzka i krajowa. Czyli mamy dobrą kadrę pedagogiczną, też pewnie zdolne roczniki i też rodziców, którzy wkładają to też swoją pracę. Tak jak tutaj radny powiatowy powiedział, dodatkowe godziny, które samorządy, że tak powiem, płacą, w różnych obszarach, w różnych przedmiotach. Też środki finansowe, jakie uzyskujemy, bo ostatnio na przykład kształtowanie kompetencji w ramach ZIT-u, wszystkie gminy mogły, będące w miejskim obszarze funkcjonalnym, korzystać z tego. To były setki godzin dla uczniów, ale też dla nauczycieli, czyli staramy się, żeby, że tak powiem, ten rodzynek, który od nas wyjdzie i pójdzie do szkół gorzowskich czy innych, żeby był dobrze przygotowany do życia.
A czy to prawda, że jest konkurencja pomiędzy gminami, a propos nauczycieli, zdobywania nowych kadr i tak dalej.
Z pewnością też tak jest, bo ułożyć program dla wszystkich pasujący, a przecież w naszych samorządach są uczniowie, którzy są dowożeni też z innych sołectw i też muszą wyspać się w domu, a nie jechać na 6 rano do szkoły, żeby o 8 rozpocząć lekcję. To wszystko wymaga takiej organizacji pracy, takich arkuszy organizacyjnych, które najmniej będą kolidowały dla wszystkich, dla rodziców, dla uczniów, ale też, żeby szkoły w sposób harmonijny tą naukę przekazywały. Jest to, to wymaga współpracy i samorządów.
I duży wydatek finansowy, tak? Największa część
pewnie
budżetu.
Pewnie też, tak. Na pewno wszystkie gminy korzystają, no korzystamy oczywiście i to dzięki subwencji oświatowej. Na każdego ucznia w szkole podstawowej otrzymujemy około 8600, ale już na przykład na przedszkola jest 820 zł. W związku z tym no każdy tak jak może w swoim budżecie gospodarować, robi tak, żeby ci jego mieszkańcy, czy ci, co przybywają. Ja mam bardzo dużo, bo odkąd zostałam wójtem, 2200 nowych mieszkańców. To trzeba nadążyć za tymi młodymi. Na pewno musimy w gminie Kłodawa wybudować żłobek. Na pewno tu, jak Paweł Ludniewski mówił, trzeba się zająć i szkołami, żeby je powiększać, żeby ta oferta edukacyjna i to, co Mateusz mówił i tu mój przedmówca z powiatu.
Efekt więcej
tak
plus,
naprawdę
tak?
To są pieniądze, których nigdy nie stracimy, bo to jest inwestowanie w nas.
O właśnie, burmistrz Czelec Krynickich, Mateusz Feder, inwestycja w gminę, czy przykry obowiązek wydawania środków i szukania tych środków na edukację?
To jest bardzo przyjemny obowiązek, z tego względu, że wchodząc do urzędu, zdecydowaliśmy, że nie będziemy oszczędzać na oświacie, bo to się tyczy najmłodszych mieszkańców, którzy w przyszłości będą pracować, mamy nadzieję, jak najwięcej w naszej gminie, stąd w tym okresie, w wakacje, przez 2 miesiące w oświatę zainwestowaliśmy 2,5 miliona złotych. To oczywiście spora część pieniędzy unijnych z Urzędu Marszałkowskiego, jeśli chodzi o termomodernizację przedszkola numer 1 i szkoły w Ogardach, szkoły wiejskiej, gdzie już tak naprawdę te obiekty są przygotowane. Także były remonty, ponieważ no, dzieci jest coraz więcej, rodzin jest też w Strzelcach, coraz więcej się osiedla. Z tego względu musieliśmy kilka sal, bo to są starsze przedszkola, tak stworzyć warunki, żeby dwie, trzy sale nowe powstały, ale oczywiście 2 lata temu też rozbudowaliśmy szkołę numer 1 i już w przyszłym roku będziemy chcieli część grup przedszkolnych także przenosić do szkół. Oczywiście oddzielne wejścia, oddzielne miejsca w oddzielnym skrzydle, ale taki był pomysł, żeby po prostu rozładować miejsca w przedszkolu, ponieważ no, w przyszłym roku już się na pewno nie pomieścimy, ale plusem na pewno gminy Strzelce jest to, że posiadamy żłobek na 120 młodych mieszkańców. Tak, znaczy, ale bardzo dużo gmin takiego miejsca nie ma. W przypadku Strzelc to są 120 małych mieszkańców, ma miejsce. I tutaj pani wójt mówiła o tym, że gdzieś tam do Gorzowa też rodzice wysyłają z Kłodawy. No my musieliśmy trochę ograniczyć napływ dzieci do żłobka z zewnątrz, z tego względu, że no, jakby nasi mieszkańcy, którzy płacą podatki, są dla nas najważniejsi i są w pierwszej kolejności. Stąd przyjęliśmy zasadę, że kto jest zameldowany, kto płaci podatek, ten ma pierwszeństwo w żłobku. Kilka osób jeszcze czeka na miejsce, ale naprawdę tutaj jest ten problem rozwiązany, więc nie trzeba aż tak posługiwać się opiekunkami. I też duże inwestycje w żłobku są cały czas prowadzone. Stąd oświata nie oszczędzamy, a dodatkowo jeszcze to, co jest też dosyć znane w szkole podstawowej, prowadzimy edukację zawodu, uczymy zawodu.
Nie brakuje pieniędzy z internetu. Nie brakuje kadry pedagogicznej w szkołach?
Nie, jak na razie nie brakuje. Może problem się pojawić w przyszłym roku z tym, że no, część osób nie będzie miało w pełni zagwarantowanych godzin, chociaż tutaj staniemy na głowie, żeby tak się nie stało, żeby każdy nauczyciel miał zagwarantowaną pracę obecnie. Jest lekki problem, jeśli chodzi o szkoły wiejskie, ponieważ wielu nauczycieli przyjeżdża na 2-3 godziny. Jest to takie przemieszczanie się.
Łączenie etatów.
I to jest trochę problematyczne, bo z wychowawstwem w jednej szkole jeden wychowawca ma dwie klasy, no bo siłą rzeczy geograf, który przyjeżdża na 2 godziny w tygodniu, nie może być wychowawcą, no bo nie funkcjonuje w tej szkole, więc tutaj jest troszeczkę, mamy z tym problem, no ale no, ze wszystkim, jak to samorządy, musimy się uporać. Od tego jesteśmy.
A oceniają oczywiście mieszkańcy. Warunki naturalne, przyroda, często słyszymy, że to atut, ale postawię pytanie, tezę, czy to tylko mit, czy rzeczywiście potrafimy wykorzystać to, co dała nam tutaj przyroda, czy ta zielona kraina, już mityczna prawie, czy ona daje nam korzyści, czy może to kłopoty dla samorządowców? Zacznijmy od Santoka. Paweł Ludniewski, proszę powiedzieć.
W przypadku gminy Santok jestem przekonany, że to nie jest kłopot, tylko to jest atut. Ja już na samym początku mówiłem, że nie będziemy gminą przemysłową, że jesteśmy gminą turystyczną i właśnie te tereny zielone, te piękne miejsca wpisują się właśnie w krajobraz i są właśnie takim dobrym miejscem też rekreacji, nie tylko dla mieszkańców Santoka, ale stają się wizytówką tak, by gmina Santok była atrakcyjna dla całego województwa, jak i całego kraju, więc
ale dzisiaj
to jest
dla
tylko
turysty ładne widoki to za mało. Musi być odpowiednia
dlatego modernizowane jest Grodzisko, te rzeczy już się dzieją. Będzie modernizowana, będzie budowana marina, więc to są aspekty, które pobudzają tylko właśnie ten rozwój turystyczny, a my w swoim programie jasno stawiamy także na rozwój ścieżek rowerowych, tak żeby ta gmina była nie tylko mobilna, jeżeli chodzi o samochody, ale także, żeby była bezpieczna, jeżeli chodzi o przyjazdy rowerami.
Ale też i historia jest po stronie
gminy Santok. Mówię o Muzeum Grodu Santok.
Pana zdaniem jest to wykorzystywane w 100%?
Tak ja myślę, że zacznie być wykorzystywane. Mamy też na to jasny projekt i program, żeby te grodzisko wykorzystywać, żeby to był taki symbol gminy Santok, żeby to było także wpisane do rejestru pomników historii, jeżeli chodzi o taką historię ogólnopolską, ponieważ to była ostoja polskości, to był historyczny gród, który trzeba po prostu turystycznie, kulturalnie i historycznie wykorzystać do promocji naszej gminy. To jest jeden z tych punktów.
Mieliśmy zapewnienia, że tutaj program jest, tak? Środki są zagwarantowane. Na jakim są etapie? Możemy powiedzieć?
Te grodzisko teraz będzie modernizowane, zabezpieczane, więc to jest ten etap. Mhm.
Dobrze. Zapytam teraz o cały powiat. Antoni Sołtys, PSL.
Powiem tak. No, mamy co pokazać i mamy piękne tereny. No, jeżeli, żeby, może inaczej, żeby zaprosić tutaj chętnych i żeby odwiedzali nasze tereny, no to tak jak było wcześniej mówione, no musi być rozbudowa infrastruktury, muszą być miejsca do tego, żeby spędzać czas. No, ale z drugiej strony...
Wygląda to w praktyce tak, na przykład turysta rowerowy jadąc przez autostradę rowerową niemiecką ma co kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów jakąś bazę, gdzie się może zatrzymać. Wjeżdża, jest Kostrzyn, granica kraju.
Wszystko, I kończy się sprawa. Tak, to na pewno jest jeszcze do zrobienia i jeszcze długa droga przed nami. Ale chcę powiedzieć też o innym zagrożeniu, bo mamy piękne tereny, objęte mamy parki narodowe, mamy tereny, które są chronione. No i to są następne utrudnienia. Tak jest, dosłownie. I to podnosi i koszty inwestycji, a też no nie wyobrażam sobie, żeby na przykład jakiś tłum ludzi, no przepraszam, tak mówię, ale weszło do parku
Ujście
nad Wartą i zdeptali całą przyrodę.
Są piękne tereny,
ale też i ograniczenia są to jest duże wyzwanie, no Natura 2000 i to wszystko, no to jest wielka, wielka, jeszcze ciężka praca.
Ale kto powinien wziąć odpowiedzialność za to, żeby rozwijała się ta część gospodarki?
Ja powiem tak, myślę, że najlepszym gospodarzem jest samorząd, bo widzi perspektywę, widzi możliwości.
Ale ma też ograniczone możliwości.
Zgadzam się, to te programy też powinno być wykorzystywane czy rządowe, bo to tak jest, no. Innego wyjścia nie mam. Ja myślę, że najlepszym gospodarzem w tych sprawach, żeby coś pokazać innym, to jest samorząd. Mhm.
Ale samorząd chyba nie poszczególny jeden, tylko w kooperacji z kolejnymi samorządami, prawda? Strzelce Krajeńskie, Mateusz.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o turystykę, to Strzelce też dosyć mocno na to stawiają. Przykładem jest rewitalizacja miasta. W przypadku tego roku to jest rewitalizacja murów. Mamy jeden z najdłuższych murów średniowiecznych zachowanych w Europie, które były piękne, one są piękne, tylko nie były dostępne, bo trakty spacerowe wokół, no, pokrywała albo trawa, albo błoto. Dwa już fragmenty zostały wykonane. Kolejne dwa chcemy wykonać w przyszłym roku, ale także 2-3 dni temu rozpoczął się proces rewitalizacji jeziora górnego. Też pełna element perełki, bo mamy w centrum miasta jezioro. On by już się rozpoczął wcześniej, ale oczywiście przy problemy z firmą, dwa przetargi, dopiero za trzecim razem udało nam się wyłonić firmę, która to wykonuje, więc w te elementy bliskie także dla turystów, ale głównie dla mieszkańców.
Ale właśnie, mieszkańcy to rozumieją? To jest jakiś priorytet dla mieszkańców? Czy mury obronne? Ja chcę być, nie wiem, może równy chodnik pod blokiem, pod domem.
Tak, to co mówiłem. Podstawowa ABC, czyli równy chodnik, ale także mury obronne i też równy chodnik wokół tych murów. To było wcześniej konsultacje z mieszkańcami. Mieszkańcy jasno powiedzieli, że mury są naszą promocją, ale są niedostępne, bo nie można tam spacerować i w tej chwili, kiedy już ten trakt, on jeszcze nie jest dokończony, otworzyliśmy, bardzo dużo rodzin tam spaceruje. Kolejny punkt to oczywiście rewitalizacja parku miejskiego w centrum, który w tej chwili straszy, trzeba to jasno powiedzieć, to jest, jeśli się uda, jeśli mieszkańcy będą popierać, to wtedy w przyszłym i kadencji byśmy chcieli też ten park doprowadzić do porządku. I te elementy, bo miasto też musi pełnić tą taką codzienną rolę, rolę bezpieczną, rolę, gdzie można spędzić wolny czas.
Też może mamy, nawet jako bazę
noclegową. Narzekamy na brak placu, ale jako placu zabaw.
Jako województwo wykorzystujemy tą szansę, no bo Strzelce jest samym elementem systemu, tak? Całego, jeśli
znaczy,
chodzi.
Często jest tak, że osoby, które tu mieszkają na co dzień, nie dostrzegają piękna tego terenu. Pojedziemy gdziekolwiek indziej, już nie zobaczymy tyle lasów, tyle pięknych widoków i tego na co dzień nie doceniamy. Przykładem jest nawet agroturystyka w Dankowie. Dzisiaj rozmawiałem z właścicielem agroturystyki, do którego przyjeżdżają ludzie z Katowic, ze Śląska, z południowej części i oni się zachwycają tymi terenami. A dla nas to jest taka codzienność, że to jest jakby dobro, które zostało nam dane, więc często tego nie zauważamy.
To może trzeba połączyć siły i promować i wewnątrz, i na zewnątrz.
Tak, no stąd oczywiście musi być reklama, ale też turystyka, ale również rozwój gospodarczy dla każdego rejonu jest najważniejszy, więc turystyka jest najbardziej ważna i to, że jesteśmy no, w takim miejscu się znajdujemy, jakim się znajdujemy, lesistym, ale również gospodarka, jakby to są te dwa warunki, które będą sprzyjać temu, że Lubuskie będzie województwem silnym, no i znaczącym w naszym kraju.
A jakie jest spojrzenie gminy Głodowa na
ten 65% na powierzchni gminy stanowią lasy, piękne rezerwaty, ponad 20 pięknych jezior, ośrodki przewodnie. To daje możliwość pracy i dla mieszkańców, i tych, którzy tu inwestują, ponieważ mamy dużo gospodarstw agroturystycznych. Stąd też działania gminy, które dzięki środkom zewnętrznym pozwalają na rozbudowę tej infrastruktury, jeżeli chodzi o dojście do tych terenów, aczkolwiek, tak jak tutaj pan radny mówił, żeby ich nie zdegradować, bo nie każdy czuje się współgospodarzem terenu, nie każdy, ponieważ wystarczyłoby było tą reklamówkę wziąć te śmieci, które się wytworzyło, lub zanieść do pobliskiego śmietnika. Takich śmietnic przecież, takich pojemników na śmieci mamy na terenie gminy dużo rozłożonych.
Temat systemu wywozu odpadów to już jest w ogóle temat, tak, temat
rzeka. Ale to nasza kultura. Ale też to fajnie, prawda, się współpracuje tutaj, jeżeli chodzi o nadleśnictwa, które mają w zarządzie te lasy, bo to jest takie wspólne dbanie, to jest takie nasze dobro narodowe. W związku z tym, oprócz tego biznesu, jaki ktoś może prowadzić, to też powinniśmy dbać o to, żeby na długie lata dla potomnych zostały te. W związku z tym Kłodawa się szczyci, że ma właśnie taką dużą ilość lasów i jezior.
I same plusy, żadnych problemów, bo ja na przykład jako turysta, który lubi odwiedzać właśnie jeziora, o których pani mówi, zauważyłem, że nie było ratowników na przykład na niektórych kąpieliskach.
Nie wszędzie, natomiast Kłodawa nad największym kąpieliskiem nad jeziorem Kłodawskim właśnie samorząd dwóch ratowników pokrywał przez 2 miesiące.
To jest obciążenie samorządu,
tak,
prawda?
Sezonu. Też i na ośrodku w Lipach właściciela zatrudniali ratowników też nierzem, bo jest kąpieliskiem miejskim. Na tych 20 się nie zapewni, ale też nie chcemy, żeby wszędzie wszyscy docierali, żeby no, niejako degradować te tereny.
Ale warto inwestować, bo to jest jednak
jak najbardziej, oczywiście.
Inwestycja.
To jest wszystko dla nas. Tak jak mówiłam, żeby w naszych gminach można było zamieszkać, żeby odpocząć, żeby inwestować w przemysł, ale te tereny muszą być wydzielone właśnie pod te funkcje, żeby tego nie mieszać i nie niszczyć.
Mhm. Państwo sami wywołali temat odbioru śmieci. To jest temat, który tutaj w różne samorządy różnie poradziły sobie. To znaczy system jest niby już ten sam, ale kwestia praktycznego rozwiązania. Gmina Santok. Pan jako radny gorzowski wie, że to różnie może być, prawda? Paweł Ludniewski.
Różnie bywa, wiemy jaki z tym jest problem w Gorzowie, jeżeli chodzi o zbyt małą liczbę kontenerów i tak naprawdę wysypujące się śmieci na gorzowskich ulicach. Szykują się podwyżki, a tak naprawdę gdyby to dobrze funkcjonowało i szykowała się minimalna podwyżka, to myślę, że mieszkańcy powiedzieli, ok, to dobrze funkcjonuje, więc być może trzeba rzeczywiście kilka groszy zapłacić więcej, ale mamy przypadek taki, że to źle funkcjonuje, bo śmieci wysypują się, a po podwórkach biegają szczury. I to jest ten przykry obraz i nagle okazuje się, że za tą atrakcję trzeba zapłacić jeszcze więcej, więc to jest duży błąd. Jeżeli chodzi o wywóz śmieci na terenie gminy Santok, ja nie spotkałem się jakby z uwagami mieszkańców, ażeby działo się coś złego. Dlatego też sam wiem, jak segregujemy te śmieci i te odbiory są regularne.
Mhm. Strzelce Krajeńskie?
Problem ze śmieciami jest, zawsze się zdarza. My byliśmy niedawno po przetargu, nową firmę wyłoniliśmy, która była znacznie droższa, więc te podwyżki musiały być. Ale
a często
nas...
newralgicznym momentem jest zmiana tych firm, tak, prawda? Przyjmuje jedna po drugie i różnie się dzieje.
I oczywiście zawsze nie ma konkurencji, tylko być może jakiś jest też pewien lobbying i zmowa, że jedna firma startuje tu, druga tam, ale oczywiście to nie mam oceniać. U nas za gospodarkę śmieciową odpowiada SGO5 w Starym Kurowie i wszystkie wnioski, problemy mieszkańców zgłaszamy tam, no bo od tego są ludzie zatrudnieni, którzy mają się tym zajmować. Stąd jeśli są jakieś uwagi, to one są kierowane właśnie do Starego Kurowa. Bywają problemy z odbiorem, z terminowością, ale oczywiście właściciele firm też się tłumaczą tym, że albo jest pracownik, który odszedł, albo nie przyszedł do pracy, ktoś nie wyjechał i to są takie codzienne problemy ludzkie.
Wypadki losowe, tak? Gmina Kłodowa. Pani mówiła o tych lasach, czystych, ładnych, zielonych, ale
tak,
niestety...
Nie zawsze się czujemy współgospodarzami.
Nie potrafię zrozumieć,
tego,
że takie rzeczy się zdarzają, ale rzeczywiście dzikie wysypiska się znajdują.
Tak jest. I na samorządzie, i na lasach państwowych, szczególnie na samorządzie. Niestety ustawodawca nałożył obowiązek czystości. W związku z tym to my sprzątamy po naszych odwiedzających, po naszych mieszkańcach, a dobrze by było, żeby te złotówki przekazywać na nowe inwestycje, a nie cofać się. Kochani, no, gminy podgorzowskie działające w ramach Związku Celowego Gmin MG6 przekazały swoje zadanie w zakresie gospodarki odpadami na Związek Celowy. W związku z tym jesteśmy w podobnym systemie i standardzie obsługiwani we wszystkich gminach. Niemniej jednak, ja powiem tak, zanim zaczęła obowiązywać ustawa z 2013 roku w gminie Kłodowa, 70% mieszkańców miało podpisane umowy z wywoźnikami. Jeszcze wówczas mogliśmy sami sobie jako właściciele posesji wybierać tych wywoźników. W związku z tym dla nas to tak naprawdę trzeba było wyedukować te 30% mieszkańców, którzy jeszcze umów nie mają podpisanych.
Dzisiaj
ale są ustawy, przepisy i musimy je wszyscy podlegać. A
ale mówi się dzisiaj
to, czystość...
o możliwości rozpadu Związku Celowego Gmin
MG6. Nie
związku,
bo mamy dużo zadań, które pewnie będziemy razem realizować, bo tak jak tutaj przedmówca mówili, jeszcze dużo zadań jest w zakresie kanalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie zawsze pojedyncza gmina da radę sobie sięgnąć po środki zewnętrzne, które są rozpoczynają się od 1,2 miliona i wyżej. W związku z tym, tak jak rozbudowywaliśmy kanalizację w ramach aglomeracji i to były tylko rozbudowy w tych większych naszych miejscowościach scalonych, a jeszcze na Uważanku gmin jest dużo innych. W związku
czyli
z tym my mamy zadania
związku
wspólne.
Nie byłby,
być może gminy
nie
odbiorą
tak?
sobie zadanie, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadów do siebie, natomiast na pewno nie rozpad związku, bo my mamy jeszcze wiele zadań i pieniędzy do ugrania, które wspólnie możemy pozyskać.
I na koniec tego tematu radny powiatu, Antoni Sołtys.
To bardzo bacznie przyglądamy się całej tej polityce prowadzonej odnośnie wywozu śmieci i także i składowania, bo ostatnie te przypadkowe podpalenia, nie wiem, czy to przypadkowe podpalenia, ustawa sama źle to dała rozwiązanie. Dlatego jako powiat gorzowski bacznie, jeżeli ma gdzieś powstać, a był wniosek, żeby powstał wysypisko śmieci powstało na terenie powiatu gorzowskiego, to bardzo, bardzo mocno przyglądaliśmy się tej sprawie i wniosek został odrzucony, bo nie spełniał wszystkich kryteriów, które obowiązują.
Czyli były takie przypadki, tak?
Był przypadek i dlatego. Myślę, że dobrze, że wejdzie ta, czy weszła już ustawa ta nowa odnośnie składowania, zabezpieczeniem majątkowym, monitoring. Także uważam, że to dobry pomysł i to w końcu, bo nie będziemy wysypiskiem śmieci dla sąsiednich krajów czy innych krajów.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. To był Czas Decyzji w Radiu Zachód, a w dyskusji udział wzięli wójt gminy Kłodowa pani Anna Młodziak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Burmistrz Krajeńskich Mateusz Feder.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Paweł Ludniewski, gorzowski radny, ale także kandydat na wójta Santoka. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Dziękuję.
Dziękujemy. Oraz radny powiatu gorzowskiego pan Antoni Sołtys, PSL. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Daniel Rutkowski, dziękuję za uwagę. Realizacja programu należała do Andrzeja Gruszki. Pozdrawiamy.
Czas decyzji. Problemy, programy, deklaracje. Poznaj bliżej kandydatów w wyborach samorządowych 2018. Całej audycji można wysłuchać ponownie na www.zachod.pl.